Dzień dobry. Nazywam się Wioleta Kubiak i witam Państwa na pierwszych zajęciach w ramach przedmiotu Podstawy Psychologii Klinicznej. Dzisiejsze zajęcia zostaną w całości poprowadzone przeze mnie. Będziecie Państwo mieli możliwość odsłuchania nagrania oraz zapoznania się z przygotowanymi materiałami na slajdach. Natomiast już kolejne zajęcia odbędą się w formie online, a więc ważna będzie zarówno Państwa aktywność, no i oczywiście obecność. Jakie są warunki zaliczenia przedmiotu? Będzie istotna aktywność na zajęciach, która będzie premiowała Państwa i będzie pozwalała na podwyższenie oceny końcowej o połowę. Natomiast główna część oceny, ocena końcowa, będzie wynikiem przebiegu zaliczenia ustnego. Zaliczenie ustne będzie oczywiście w formie indywidualnej. Będą Państwo mieli zadane 3 pytania otwarte i to zaliczenie zostanie przeprowadzone w terminie 21 czerwca, czyli w terminie zgodnie z terminem ostatniego naszego zjazdu. Literatura, jaka Państwa obowiązuje w trakcie zajęć z podstaw psychologii klinicznej. To pozycja amerykańskiego psychologa Kendalla, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Ten podręcznik został wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Kolejna pozycja to rozdział profesor Kościelskiej pod tytułem Psychologia kliniczna dziecka. Ten rozdział znajdziecie Państwo w podręczniku profesora Strelała. Podręcznik nazywa się Psychologia, podręcznik akademicki, tom 3. Ten rozdział jest na stronach 623 do 648. I ostatnia pozycja, na której będziemy w głównej mierze bazować, to 2 podręczniki o nazwie Psychologia kliniczna, tom 1 i tom 2, pod redakcją profesor Heleny Seng. Jest to podręcznik wydany przez PWN. Jakie obszary problemowe będziemy poruszać w trakcie naszych spotkań? W dniu dzisiejszym opowiem Państwu o podstawach dotyczących terminologii stosowanej w psychologii klinicznej. Pokażę Państwu różnicę pomiędzy szerokim i wąskim rozumieniem psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki. Następnie omówimy sobie teorie, modele i orientacje w psychologii klinicznej. Zaznajmę Państwa z rozróżnieniem pomiędzy patogenetycznym a salutogenetycznym modelem zdrowia. Zajmiemy się też problemem rozumienia normy i rozumienia zdrowia. Na kolejnym już spotkaniu przejdziemy do omówienia kryteriów diagnostycznych stosowanych w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Zostanie zaprezentowana ogólna charakterystyka wybranych zaburzeń rozwoju psychicznego dziecka i zaburzeń zaczynających się w okresie dzieciństwa i adolescencji. Omówimy zaburzenia rozwoju psychicznego, zaburzenia globalne w rozwoju dziecka oraz specyficzne. Następnie scharakteryzujemy zaburzenia emocjonalne, zaburzenia odżywiania i nawyków, zaburzenia zachowania oraz scharakteryzujemy wybrane problemy kliniczne z uwzględnieniem okresów rozwojowych. Na kolejnym spotkaniu przejdziemy do kwestii uzależnień zarówno od środków psychoaktywnych, jak i od komputera czy hazardu. Następnie scharakteryzuję Państwu taki obszar, którym zajmuje się psychologia kliniczna, jak psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych. Kolejnym będą zaburzenia afektywne. Następnie omówimy wpływ stresowych wydarzeń na depresję oraz model podatność stres. Zagłębiając się bardziej szczegółowo w ten obszar, uszczegóławiając go, powiemy sobie też o psychologicznych następstwach stresu traumatycznego, o kryzysach emocjonalnych oraz o formie oddziaływania psychologicznego w formie pomocy psychologicznej, jaką jest interwencja kryzysowa. Na następnych zajęciach przejdziemy do omówienia klinicznej psychologii zdrowia oraz podsumowania wcześniej omówionych zagadnień. Być może uda nam się stworzyć wirtualną mapę myśli, tak aby uporządkować zebrane informacje i lepiej je przyswoić. Na ostatnich zajęciach będzie zaliczenie w formie ustnej. A zatem zacznijmy. Psychologia kliniczna. Czym się zajmuje? Jaka to dziedzina nauki? Otóż psychologia kliniczna to dziedzina stosowana, zajmująca się zdrowiem i zaburzeniami psychicznymi. Jeśli mielibyśmy stworzyć niepodręcznikowo, a bardziej praktyczną definicję odnoszącą się do praktyki psychologii klinicznej, byśmy powiedzieli, że to dziedzina zajmująca się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych. Na podłożu psychologii klinicznej wyłoniły się subdyscypliny, takie jak psychologia zdrowia, psychologia stresu czy psychoonkologia. Oczywiście są jeszcze inne, natomiast na te szczególnie chcę zwrócić uwagę. Psychologia kliniczna jest ściśle związana z medycyną, ale też z pedagogiką. Chociażby mam tutaj na myśli promocję zdrowia, jak też z socjologią. Jak definiowana jest psychologia kliniczna w ujęciu wąskim, a jak w ujęciu szerokim? W przypadku ujęcia wąskiego psychologia kliniczna to dziedzina badań i praktyki psychologicznej zajmująca się opisem i wyjaśnianiem zaburzonego zachowania i przeżywania, określaniem ich psychospołecznych przyczyn oraz stosowaniem tej wiedzy w diagnozie i pomocy psychologicznej. W ujęciu szerokim to dziedzina badań i praktyki psychologicznej zajmująca się opisem i wyjaśnianiem zdrowych i zaburzonych form zachowania, przeżywania i funkcjonowania somatycznego, określaniem przyczyn zdrowia i zaburzeń oraz wypełnianiem zadań praktycznych polegających na diagnozie zdrowia i lub zaburzeń w celu zastosowania psychologicznych form pomocy. Czym jest zdrowie psychiczne? Otóż według WHO to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Jak jeszcze możemy zdefiniować kwestię zdrowia psychicznego? To stan równowagi, stan zdolności do twórczego rozwoju i samorealizacji, akceptacji i poczucia własnej wartości i tożsamości, charakteryzujący się jako zdolność osiągania satysfakcji z życia, zdolność realistycznej percepcji rzeczywistości. Co może świadczyć o tym, że ten stan równowagi został zachwiany, że doszło do utraty zdrowia psychicznego? Omówię Państwu teraz szereg kryteriów, które mogą świadczyć o utracie zdrowia psychicznego. Każdy z tych kryteriów postaram odnieść się do danego obszaru chorobowego. Pierwsze kryterium to nieadekwatna reakcja na swoje niepowodzenia. Co oznacza nieadekwatną reakcję na swoje niepowodzenia? Nie oznacza to jednorazowej sytuacji, kiedy ktoś poniesie porażkę i nie będzie chciał na forum w ocenie innych wypaść jako ktoś słabszy, gorszy i nie przyzna się do tej porażki, tylko chodzi o rzeczywistą nieumiejętność zaadaptowania się do sytuacji, która niesie za sobą nieprzyjemne doznania, tak? Czyli sytuacji niepowodzenia. A więc ktoś może na takie niepowodzenie reagować przesadnie, tak? Ta nieadekwatna reakcja oznacza w tym przypadku bądź przesadzoną reakcję, bądź niedostateczną, czyli zdarzenie jest zdarzeniem trudnym, dla zewnętrznego odbiorcy uznawane wręcz za potencjalne zdarzenie kryzysowe, natomiast dana osoba może bagatelizować skutki tego zdarzenia, tego niepowodzenia i twierdzić, że przecież nic się nie stało. Natomiast w przypadku, kiedy ta nieadekwatna reakcja będzie oznaczała nadmierną reakcję i nadmierną ekspresję na przykład swojego niezadowolenia, tutaj też no, będzie to obserwowane dla środowiska zewnętrznego. Tego typu nieadekwatne reakcje na pewno będą mogły być zaobserwowane w przypadku zaburzeń osobowości. Kolejne, nieumiejętność wyciągania prawidłowych wniosków wynikających z analizy swojego zachowania. A więc co to oznacza? Dana osoba powiela wielokrotnie, przykładowo jakiś schemat działania, nie dokonując właściwej analizy, co doprowadza ją do ciągle powielania na przykład tego samego błędu. A więc nie doszukuje się rzeczywistych przyczyn, czy to wewnętrznych, czy to zewnętrznych, sytuacyjnych, które skazują ją na przykład na niepowodzenie, tylko cały czas wskazuje jakieś przykładowo nieracjonalne wyjaśnienie tej sytuacji. Oznacza to, że ta osoba nie robi tego świadomie, tylko nie ma umiejętności dostrzeżenia tych związków przyczynowo-skutkowych i dokonania rzeczywistej, właściwej analizy swojego zachowania. Kolejne to anhedonia, utrata zainteresowania otoczeniem, mniejsza energia i wytrzymałość na zmęczenie, obniżenie samooceny, zachowania autoagresywne czy pesymistyczne myślenie. Ten zbiór cech, zbiór tych kryteriów utraty zdrowia psychicznego, myślę, że w większości z Państwa od razu jednoznacznie kojarzy się ze stanem depresyjnym, bo te właśnie stany anhedonii, nie te niechęci do życia charakteryzują osoby w stanach depresyjnych. Kolejne, zaburzona koncentracja uwagi, problemy ze skupieniem czy rozproszenie myśli. Zaburzona koncentracja uwagi automatycznie kojarzy nam się z nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi, czyli w skrócie z ADHD. Natomiast kwestia rozproszenia myśli może dotyczyć też różnych form choroby, jaką jest schizofrenia, gdzie osoba jest w stanie psychotycznym i wypowiada niespójne treści i nie potrafi skupić swojej uwagi, jest ona rozproszona. Kolejne, problemy z zapamiętywaniem, z przypominaniem sobie niedawnych lub odległych w czasie wydarzeń. To kryterium utraty zdrowia psychicznego bez wątpienia możemy powiązać z zespołami otępiennymi, tak, które występują w okresie starości, które mogą wystąpić w okresie starości i będą one właśnie stwarzały problemy z pamięcią. Kolejne, doznania słuchowe, wzrokowe, czasami węchowe, smakowe lub dotyczące czucia, występujące bez odpowiedniego bodźca, na przykład zwidywanie nieobecnych przedmiotów czy zwierząt, słyszenie głosów nieobecnej osoby czy osób. Te doznania, wymieniłam 5 modalności, czyli doznania słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe lub dotyczące czucia, które występują bez danego bodźca, nazywamy omamami. Omamami zgodnie z tą modalnością zmysłu, czyli omamami słuchowymi, wzrokowymi itd. Co istotne, omamy słuchowe to kwestia tego, co potocznie nazywa się głosami. Mówimy, że osoba chora, schizofrenik słyszy głosy. To są właśnie omamy słuchowe. Omamy słuchowe mogą mieć umiejscowienie wewnątrz, dobiegać z ciała, często z głowy osoby cierpiącej na schizofrenię, ale też mogą być umiejscowione poza nią. Mogą być to głosy komentujące, głosy nakazujące. Dlatego też szczególnie istotne dla klinicystów jest uszczegółowienie wywiadu klinicznego i uzyskanie informacji, jakie treści są przekazywane osobie w stanie psychozy przez te głosy i też upewnienie się, czy w przypadku głosów nakazowych nie pojawiają się tam nakazy samobójcze. Kolejne kryterium utraty zdrowia psychicznego to problemy z rozpoznawaniem znanych przedmiotów czy twarzy. Te problemy z rozpoznawaniem znanych przedmiotów czy twarzy występują w zaburzeniach na tle organicznym, no i też w zaburzeniach otępiennych, które oczywiście z organiką są powiązane. Natomiast co to oznacza? Że osoba cierpiąca na te zaburzenia może nawet nie być w stanie nazwać prostego przedmiotu codziennego użytku. Kolejne to przekonania niezgodne z prawdą, dotyczące na przykład prześladowania, bycia obserwowanym przez przypadkowe osoby, czasami przemyślenia o treści zupełnie nieracjonalnej i niemożliwej do zaistnienia. Takie przekonania nazywamy urojeniami. Zarówno omamy, chwilę wcześniej wspomniane, jak i teraz urojenia, to objawy wytwórcze w schizofrenii. Urojenia, tak jak przed chwilą wspomniałam, mogą mieć naturę chociażby prześladowczą, więc takim urojeniom będzie towarzyszył stan lęku, ale też mogą być to urojenia wielkościowe, urojenia ksobne wielkościowe, kiedy pacjent będzie uważał, że jest przykładowo Napoleonem, królem Polski, no i inną postacią, która miałaby świadczyć o jego prestiżu i wysokim statusie. Kolejne kryterium utraty zdrowia to problemy językowe, jak trudności z wysławianiem się, znalezieniem właściwego słowa czy nazwy, zubożenie języka, używanie niewłaściwych wyrazów, mylenie pojęć. Następny to zmiany nastroju, takie jak przygnębienie, rozdrażnienie, nastrój radosny, nieadekwatnie do sytuacji, nadmierna chwiejność, huśtawka nastroju czy zobojętnienie. Przygnębienie będzie świadczyło o stanie obniżonego nastroju, czyli o stanie depresyjnym bądź subdepresyjnym. Natomiast nastrój radosny, nieadekwatnie do sytuacji może być przejawem manii. Taka zmienność nastrojów występuje w zaburzeniu nazywanym HAD, czyli zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Osoba cierpiąca na zaburzenia afektywne dwubiegunowe przechodzi naprzemiennie okresy podwyższonego nastroju, czyli okresy manii, z których przechodzi w okresy depresyjne, stany depresyjne. Oczywiście ta osoba wymaga wsparcia farmakologicznego, co też dla lekarzy, dla klinicystów nie jest łatwe w kwestii prowadzenia takiego pacjenta, ponieważ w przypadku stanu, kiedy ta osoba jest w manii, lekarze wprowadzają leki, które mają spowodować zahamowanie tego stanu, ale te leki mogą później wzmóc stan depresyjny. A więc ciągła obserwacja pacjenta jest istotna, aby odpowiednio do stanu, w którym znajduje się pacjent, dobierać farmakoterapię. Kolejny kryterium to grupa takich objawów jak lęk, niepokój, obawa, niepewność, zdenerwowanie, nerwowość czy podniecenie. Podniecenie w rozumieniu takiego podniecenia emocjonalnego. Lęk, zacznijmy od tego pierwszego. Lęk to podstawowy objaw w zaburzeniach takich jak zaburzenia lęku ogólnionego. Natomiast niepokój, obawy to chociażby objawy występujące w różnych fobiach. Kolejne, spowolnienie lub pobudzenie ruchowe. Szczególnie obserwowane w stanach psychotycznych. Może nawet dojść nie tyle do spowolnienia, co do stuporu, czyli takiego całkowitego bezruchu przez dany czas danego pacjenta. Dalej, spadek energii lub jej nadmiar. I znowu odwołam się do osób cierpiących na HAD. Stany manii, które przeplatają się z okresami depresji, też wpływają właśnie na zmiany energii, czyli w stanie manii mamy wysoki poziom energii, natomiast kiedy osoba przechodzi w stan depresyjny, to ten spadek energii jest rzeczywiście obserwowany. Pojawiające się natrętnie, wbrew naszej woli, myśli lub przymus wykonywania pewnych czynności. Te natręctwa to zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Myślę, że wszystkim nam dostępny przykład to bohater filmu Dzień Świra, czyli Adaś. Adaś, który ma natręctwa w różnej formie, jak chociażby kilkukrotne sprawdzanie zamka od drzwi, zanim opuści swoje mieszkanie, rozpoczynanie różnych czynności o pełnej godzinie, czy przygotowywanie sobie kawy z odpowiedniej ilości łyżeczek tego też napoju. Dalej, zaburzenia snu, takie jak bezsenność, płytki sen, zbyt wczesne budzenie nad ranem, zbyt długi sen w ciągu doby, zaburzenia apetytu, nadmierny apetyt, zmienny apetyt, spadek apetytu, często prowadzący do chudnięcia. Zarówno zaburzenia snu, jak i zaburzenia apetytu będą objawami współtowarzyszącymi zaburzeniom nastroju. Problemy z podaniem prawdziwej daty, miejsca aktualnego pobytu, oceny sytuacji, czasami problemy z podaniem swoich danych, jak imię, nazwisko czy data urodzenia. Na pierwszy rzut oka moglibyśmy pomyśleć, że te problemy wiążą się z problemami z pamięcią. Ale niekoniecznie. Tego typu zaburzenia oceny co do miejsca, czasu i własnej osoby oznaczają, że osoba może być w stanie psychozy, ale nie tylko w związku ze schizofrenią, ale także być w stanie psychozy w związku z uzależnieniem. W związku z uzależnieniem od środków odurzających lub alkoholu. A zatem osoba po długim ciągu alkoholowym bądź narkotykowym może mieć doznania natury doznania psychotyczne i wtedy, kiedy podejmiemy kontakt, najczęściej ta osoba przebywa wówczas na oddziale psychiatrycznym. Kiedy podejmiemy kontakt z tą osobą, nie będzie ona w stanie podać, gdzie się znajduje, jak się nazywa, kim jest. Może podawać chociażby, że znajduje się na przystanku i pilnie spieszy się na autobus do pracy. Kolejne przekonanie o ciężkiej chorobie, której lekarze nie są w stanie rozpoznać. Odczuwanie dolegliwości fizycznych, których nie potwierdzają badania wykonane przez lekarzy. W tym przypadku chory ma przekonanie, że niezależnie od postawionej diagnozy i szeregu badań przeprowadzonych przez lekarzy, jest osobą chorą. Więc zgłasza się do różnych lekarzy, poszukuje pomocy, a jeśli uzyska informację, że jej stan zdrowia somatycznego jest prawidłowy, to podważa kompetencje tego lekarza i dalej poszukuje kolejnych specjalistów, ponieważ towarzyszy jej przekonanie o tym, że jest poważnie ciężko chora i ma wręcz poczucie doznań fizycznych, dolegliwości fizycznych, którym towarzyszy silny lęk, natomiast nie przyjmuje do wiadomości tego, że z jej zdrowiem somatycznym wszystko jest w porządku. I ostatnie, brak poczucia choroby, zaprzeczanie jej objawom, mimo wyraźnego pogorszenia funkcjonowania obserwowanego przez otoczenie. Osoba, która doświadcza czy to urojeń, czy omamów, nie ma poczucia choroby. Te objawy, które towarzyszą schizofrenii, charakteryzuje brak zdolności krytycznego osądu. A więc jakby tłumaczenie przez osoby trzecie, tego nie ma, to się nie dzieje. W sytuacji, kiedy osoba jest aktualnie w stanie psychozy, nie przynoszą efektu, ponieważ osoba jest przekonana o prawdziwości, a każdy, kto neguje, może zostać wrogo odebrany. Każdy, kto neguje prawdziwość takiego objawu. Co świadczy o tym, że nazywamy kogoś zdrowym, normalnym? Czym właściwie jest normalność? Normalność i zdrowie psychiczne. Czy można podać jednoznaczne kryteria, które powiedzą, to zachowanie jest normalne w takim natężeniu, ale w takim już nie? Otóż nie da się postawić jasnych i ostrych granic świadczących o normalności i anormalności. Jednakże stale poszukujemy i zmieniają się też z upływem lat podręczniki do diagnozy klinicznej, do diagnozy psychiatrycznej, które miałyby wskazywać, że dane objawy wskazują na daną jednostkę chorobową. Seligman wyróżnił 7 kryteriów anormalności, nienormalności, czyli braku zdrowia psychicznego. Te 7 kryteriów to: po pierwsze, cierpienie. Cierpienie nieuzasadnione, nieadekwatne, przedłużające się w czasie. Przykładowo dla osoby z depresją perspektywa przeżycia kolejnego dnia wydaje się nie do zniesienia. Kolejne kryterium to nieprzewidywalność i utrata kontroli, na przykład nieprzewidywalne zachowania agresywne. Następne to naruszanie ideałów i norm moralnych, na przykład norm religijnych. Czwartym jest kryterium trudności w przystosowaniu. Następne, nieracjonalność i dziwaczność. Kolejne, dyskomfort obserwatora. Najczęściej pojawia się, gdy ktoś narusza niepisane reguły zachowania w danej kulturze. I ostatni, wyrazistość i niekonwencjonalność. Seligman zakłada, że występowanie jednego z tych kryteriów jeszcze nie świadczy o anormalności, nienormalności, natomiast czym kryteriów jest więcej, tym większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń zdrowia psychicznego. Omówmy sobie bardziej szczegółowo każde z tych kryteriów nienormalności według Seligmana. Pierwsze kryterium, czyli cierpienie. Pojawia się tutaj założenie, że osoba dotknięta zaburzeniem lub przejawiająca anormalne zachowania cierpi z powodu swojej kondycji psychicznej. Moglibyśmy to sparafrazować: patologia boli. Nazywamy ludzi nienormalnymi, gdy przeżywają cierpienie psychologiczne. A zatem im bardziej cierpią, tym bardziej jesteśmy pewni patologii. Jednakże zauważmy, że dyskomfort, ból psychiczny i cierpienie mogą świadczyć o problemach psychologicznych, ale nie stanowią ani warunków koniecznych, ani wystarczających, aby uznać jakieś zachowanie za zjawisko anormalne. Dlaczego? Ponieważ cierpienie jest wpisane w życie człowieka. Człowiek mierzy się chociażby ze stratą. Na danym etapie swojego życia będzie przechodził proces żałoby. A więc cierpienie wcale jeszcze nie oznacza anormalności. Z drugiej strony, brak cierpienia nie stanowi też o zdrowiu. Przykładowo, osoba z urojeniami wielkościowymi, przykład jestem królem Polski, ta osoba absolutnie w danym stanie nie doświadcza, nie zaobserwujemy u niej cierpienia. Drugie kryterium, nieprzewidywalność i utrata kontroli. Zachowanie ludzi cechuje stałość w czasie, dzięki czemu możemy przewidywać ich reakcje. Co więcej, ludzie mają zdolność kontroli swoich zachowań, a więc zdolność samokontroli. Ta nieprzewidywalność i utrata kontroli może przykładowo cechować osobę, która w krótkim czasie całkowicie zmienia swoje nastawienie emocjonalne. Wczoraj mówiła, że kocha, a dziś, że szczerze nienawidzi. Wczoraj wręczała kwiaty, dziś okłada pięściami. Taka chwiejność emocjonalna pojawia się w zaburzeniu osobowości borderline. Nieprzewidywalność reakcji osób cierpiących na borderline budzi w najbliższym otoczeniu lęk i poczucie zagrożenia. Ale czy nie ma tutaj dla nas pułapki? Otóż czasem trudno odróżnić spontaniczność od patologicznej niestabilności czy impulsywności. Pewne cechy bardziej wyraziste cechy osobowości u danych osób, które cechują spontaniczne zachowania, mogą budzić trudności w interpretacji, tak? Osoba, która jest zupełnie niespontaniczna i nieskłonna do tego typu zachowań, czyli mająca przeciwstawne zachowanie, może stwierdzić, że jest to jakaś niestabilność, patologia. A więc nie zawsze te kryteria są jednoznaczne, o tym pamiętajmy. Trzecie, naruszanie ideałów i norm moralnych, na przykład norm religijnych. Tu możemy mówić o przekraczaniu granic fizycznych innych osób, o nadmiernej ekspresji emocjonalnej, też na przykład o epatowaniu nagością. Ale znowu pojawia się pytanie, co z artystami, osobami próbującymi szokować opinię publiczną? Czy to już jest kwestia naruszania norm, czy tylko chęć zwrócenia uwagi? Kolejne kryterium, trudności w przystosowaniu. To zasadniczy element w procesie diagnozy nienormalności. Postawienie sobie pytania, czy zachowanie jest funkcjonalne, adaptacyjne, czy umożliwia osiąganie pewnych celów. Jakie jest znaczenie adaptacyjności w psychologii? To umożliwienie dobrego funkcjonowania jednostki i społeczeństwa. A dobre funkcjonowanie jednostki to zdolność do pracy, utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, zdolność do miłości i poczucia osobistego szczęścia. Zaburzenia zdrowia psychicznego mogą zakłócać funkcjonowanie w różnych obszarach życia, jak w obszarze pracy, w obszarze obowiązków szkolnych, czy w pełnieniu ról rodzinnych, czyli w obszarze takim jak dom. Czasem uniemożliwiają realizację nawet najprostszych codziennych obowiązków. W przypadku głębokiej depresji czy schizofrenii problemem może stać się chociażby zachowanie podstawowej higieny. Inny przykład. Człowiek cierpiący na fobię społeczną może zmagać się z poważnymi trudnościami w sferze zawodowej. Problemy mogą się zacząć już na etapie rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ dla tej osoby już sama konieczność dokonania autoprezentacji i ekspozycja społeczna, takie problemy mogą okazać się przeszkodą nie do przeskoczenia. Znowu w przypadku tego kryterium, czyli trudności w przystosowaniu, należy postawić sobie pytanie, nie przystosowanie, a nonkonformizm. Co z osobami, które chcą wieść życie jak najbardziej odmienne od kanonów społecznych, chcą się wyróżniać, nie chcą podążać za trendami społecznymi? Czy mówimy nadal o nieprzystosowaniu, czy jest to tylko nonkonformizm? Kolejny, czyli nieracjonalność i dziwaczność. Gdy spotykamy osobę, która jest na przykład święcie przekonana, że jest królem lub królową Polski, lub że utrzymuje kontakt z kosmitami, o osobach wierzących, że Ziemia jest płaska, nie wspomnę, ale wróćmy do chociażby do osób, które utrzymują, że są królem, królową Polski. Czyli mówimy tutaj o schizofrenii, ale też gdy obserwujemy osobę z fobią, która dla zewnętrznego obserwatora jest nieracjonalna. Ale zastanówmy się. Nieracjonalny zachowania czy poglądy to takie, które nie mają oparcia w faktach i nauce. Ale czy zawsze nieracjonalne zachowania muszą świadczyć o zaburzeniu? Ludzie bardzo często popełniają błędy poznawcze, ulegają złudzeniu. Osoby zdrowe mogą mieć irracjonalne przekonania. Zastanówcie się, czy nie znacie osoby, która wierzy w horoskopy, wierzy w wróżbitów czy uzdrowicieli. Z pewnością większość z Was taką osobę w swoim otoczeniu odnajdzie, a niekoniecznie są to osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. Kolejny kryterium, dyskomfort obserwatora. Taki dyskomfort może wzbudzić agresja werbalna czy fizyczna, przejawiana przez osoby niestabilne emocjonalnie, ale też ten dyskomfort mogą wzbudzić osoby, które przejawiają dane zaburzenie osobowości. I tutaj chociażby chciałabym wskazać takie zaburzenie osobowości, które nazywa się osobowością histrioniczną. Osoba, którą cechuje takie zaburzenie osobowości, jest teatralna w swoim zachowaniu i w swojej ekspresji. Ta jej teatralność i przekraczanie granic w relacjach z drugą osobą może właśnie budzić ten dyskomfort. Kolejne, wyrazistość i niekonwencjonalność. Anormalne zachowanie to takie, które najzwyczajniej odbiega od statystycznej normy. Bo co oznacza normę i zdrowie? To, że w danej populacji przyjęło się, że normą zachowania jest takie, a to, które odbiega od populacji, jest zaburzeniem, jest patologią. Natomiast wyjątek stanowi tutaj kwestia badania poziomu inteligencji. Osoby poniżej normy, tak, mają problemy. Nie są uznawane za te, w cudzysłowie, normalne. Ale już te powyżej normy, przecież nie uznajemy ich za osoby z zaburzeniami. Uznajemy je za osoby genialne, za geniusze. Zaburzenie, jeśli chodzi o wyrazistość i niekonwencjonalność, zaburzenie to jest rozumiane jako zjawisko nietypowe, jak chociażby zachowania cechujące osoby cierpiące na schizofrenię. Jakie mamy dwa główne wiodące modele klasyfikacji zaburzeń? To ICD-10 i DSM-5. DSM-5 to klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, w skrócie APA. Ten DSM to skrót od diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych. Jeśli chodzi o klasyfikację amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, to w rozumieniu DSM zaburzanie jest traktowane jako pojawiający się u jednostki syndrom lub wzorzec zachowania, mający znaczenie kliniczne, związane z odczuwanym cierpieniem bądź upośledzeniem lub zwiększonym ryzykiem śmierci, bólu, inwalidztwa, związane z poważnym ograniczeniem swobody działania. A więc jeszcze raz. Syndrom, wzorzec zachowania, musi mieć kliniczne znaczenie, wiązać się z cierpieniem lub upośledzeniem. Dodatkowo może się tutaj pojawić lub może się tutaj pojawić zwiększone ryzyko śmierci, bólu, inwalidztwa związane z ograniczeniem swobody działania. W DSM kładzie się duży nacisk na podmiotowość osoby cierpiącej na dane zaburzenie zdrowia psychicznego. Jak to można wyobrazować? Mówimy o chorobie, schizofrenii, ale przez pryzmat tej osoby, przez pryzmat tej choroby nie definiujemy całościowo tej osoby. A więc schizofrenia tak, schizofrenik nie. Choroba nie jest etykietą dla danej jednostki. ICD-10. ICD-10 to w tym przypadku klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to skrót od Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. ICD-10 to klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ogólnie rzecz ujmując, nie tylko zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ICD-10 znajdziemy kody alfabetyczne i numeryczne. I pod literą F, od kodu F00 do F98, znajduje się klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Jak przez Światową Organizację Zdrowia i jak w tym podręczniku, kim jest ICD-10, rozumie się zaburzenie. Tutaj zaburzenie to zespół klinicznie obserwowalnych objawów lub zachowań połączonych z cierpieniem i lub zaburzeniem indywidualnego funkcjonowania i lub zaburzeniem w odgrywaniu ról społecznych. Czyli musimy mieć do czynienia z zespołem klinicznie obserwowalnych objawów lub zachowań, które będą wiązały się z cierpieniem bądź też zaburzeniem indywidualnego zachowania, indywidualnego funkcjonowania, bądź też zaburzeniem odgrywania ról społecznych. Te trzy dodatkowe wyznaczniki, jak cierpienie, zaburzenie indywidualnego zachowania i zaburzenia w odgrywaniu ról społecznych, mogą wystąpić łącznie, ale wystarczy, że pojawi się jeden z nich. Jakie jest rozumienie zdrowia w modelu salutogenetycznym, a jakie w patogenetycznym? Otóż patogeneza to wyjaśnianie przyczyn załamania zdrowia lub powstania i rozwoju choroby. Zajmuje się określeniem patogenów, podatności na chorobę, to jest na czynniki usposabiające do zaburzeń. A zatem zdrowie jest tutaj rozumiane jako brak choroby. Główny nacisk jest tutaj położony właśnie na chorobę. Natomiast w modelu salutogenetycznym model zdrowia zaproponowany przez Arona Antonowskiego kładzie nacisk na zachowanie zdrowia, a nie na leczenie choroby. Normalnym stanem funkcjonowania człowieka jest dynamiczny stan chwiejnej równowagi. Pamiętacie, kilkanaście minut temu powiedziałam, że stan zdrowia to stan równowagi, wymieniając szereg kryteriów, które na tą równowagę się składają. Tutaj w salutogenezie jest to jeszcze bardziej uszczegółowione i jeszcze bardziej rozłożone na czynniki pierwsze, ponieważ Antonowski wskazuje, że człowiek nie ma status quo jednego nadanego statusu swojego zdrowia, ale jest w stanie dynamicznej, chwiejnej równowagi. Człowiek wykorzystuje dostępną mu energię do sprostania wymaganiom zewnętrznym i wewnętrznym. Przykład obecnie występującej sytuacji w związku z pandemią. Wykorzystujemy naszą energię, aby sprostać wymaganiom jakie przed nami zostały postawione i aby dalej zachować poziom zdrowia. Tutaj w rozumieniu salutu genetycznym zdrowie to proces. Zakłada się, że możliwe jest określenie poziomów bądź stanów zdrowia na wymiarze od health is do disease, czyli od zdrowia do choroby, gdzie pierwszy wymiar, gdzie pierwszy kraniec to stan pełnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Natomiast drugi to stan głębokiej choroby zagrażającej życiu biologicznemu, psychicznemu i społecznemu. Według Antonowskiego poziom zdrowia zależy od współdziałania czterech czynników. Pierwszy z nich to uogólnione zasoby odpornościowe. Pod terminem zasoby odpornościowe kryją się cechy biologiczne, cechy psychologiczne i cechy społeczno-kulturowe. Cechy biologiczne to genetyka, to genetyczne, konstytucjonalne, immunologiczne, czyli te odpornościowe i biochemiczne, to biochemiczne wyposażenie naszego organizmu. Cechy psychologiczne to cechy poznawcze, takie jak wiedza, intelekt, cechy osobowości, w tym poczucie tożsamości, poczucie kontroli i sprawstwa, poczucie uczestnictwa, zaangażowania i zobowiązania oraz wyuczone strategie radzenia sobie. Jeśli mówimy o cechach społeczno-kulturowych, to zarówno cechy grupy, czyli więzi i wsparcie społeczne, jak i cechy kultury, religia, filozofia, sztuka, to wszystko będzie wspierało nasze zasoby odpornościowe. Czynniki te, zdaniem Antonowskiego, zapobiegają przekształcaniu się napięcia, które jest naturalnie towarzyszącym nam stanem w różnych sytuacjach naszego życia, zapobiegają przekształcaniu się napięcia w stan stresu. Kolejny czynnik to stresory. Stresory to wymagania, dla których nie ma gotowych ani zautomatyzowanych reakcji adaptacyjnych, które rodzą stan napięcia. Kolejny, trzeci to poczucie koherencji, czyli ogólne nastawienie orientacyjne, które wyraża trwałe i dynamiczne przekonanie o przewidywalności i racjonalności świata i własnego położenia życiowego. Aby człowiek zachował zdrowie, potrzebuje mieć przekonanie o świecie jako przewidywalnym i racjonalnym. Jeśli będziemy postrzegali świat jako niesprawiedliwy, niebezpieczny, nie dający się przewidzieć, będzie to wpływało na zaburzenie naszego zdrowia psychicznego. I ostatni czynnik to zachowanie i styl życia. Powinno się ukierunkować uwagę na te zachowania, dzięki którym człowiek tworzy warunki sprzyjające doświadczeniom rozwijającym zasoby i poczucie koherencji. Czyli w przypadku zachowań i stylu życia mamy podejmować takie aktywności, które dadzą nam poczucie koherencji, czyli tej spójności, racjonalności i przewidywalności świata, jak i też wzmocnią nasze zasoby, pozwolą je rozwinąć. To wszystkie aktywności, byśmy powiedzieli, prozdrowotne, tak? Aktywności fizyczne. Kwestia nawet diety, tak? To jest tutaj zawarta. Dlaczego istotne jest rozumienie problemów zdrowia psychicznego i posiadanie podstawowej wiedzy w tym obszarze. Moja odpowiedź to taka, że obecnie około 15% Polaków cierpi na co najmniej jedno zaburzenie psychiczne. Są to całkiem aktualne dane, bo z końca ubiegłego roku, gdzie wskazuje się, że na koniec ubiegłego roku populacja europejska, procent zachorowalności na zaburzenia psychiczne mieścił się w przedziale od 14 do 19%. Jakie problemy dotyczą psychologii klinicznej, a właściwie jej praktycznego zastosowania? Aktualnie to problemy z dostępem, aktualnie, jeszcze nawet przed stanem epidemii. Problemem była kwestia dostępności do opieki lekarzy, psychiatrów. Dane statystyczne z zeszłego roku wskazywały, że w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców mamy 7 psychiatrów. To stosunkowo niewiele w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. To nie tylko kwestia dostępności, ale przede wszystkim problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Około 3/4 wszystkich zaburzeń psychicznych rozwija się przed ukończeniem 24 lat. W grupie 10 a 24 lata, a zwłaszcza około 20 roku życia, zaburzenia psychiczne są najczęściej występujące, najczęściej występującym rodzajem chorób. Należy zauważyć, że choroby psychiczne rozwijają się stopniowo, a objawy w młodym wieku mogą być łagodne i niespecyficzne, a przez to długo pozostawać niezauważone. Pacjenci trafiają do specjalisty dopiero po latach od ich pojawienia się, przy już znacznym nasileniu objawów. Zatem jakie działania należy podjąć, aby zająć się problemami wspomnianymi przed chwilą, a więc problemem z dostępnością do opieki psychiatrów, a także problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Od ubiegłego roku w Polsce prowadzony jest program pilotażowy, którego celem jest tworzenie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. W skład takiego środowiskowego centrum zdrowia psychicznego wchodzi poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego domowego, oddział dzienny i całodobowy. Istotny jest tutaj ten zespół leczenia środowiskowego domowego, bo nie zawsze dany pacjent z różnych przyczyn może mieć możliwość dotarcia do placówki. Zespoły tych otwartych centrów zdrowia składają się z doświadczonych psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, terapeutów środowiskowych, pielęgniarek i asystentów zdrowienia. Ci ostatni to osoby, które doświadczyły kryzysu, przezwyciężyły go i zostały przeszkolone tak, aby działać na zasadzie grupy samopomocowej. W tym przypadku jest to kontakt 1 na 1. Natomiast ten asystent zdrowia ma ma za zadanie bycie takim wsparciem dla osoby doznającej aktualnie kryzysu. Zadaniem jest wstępna ocena stanu zdrowia psychicznego, a w pilnych przypadkach udzielenie pomocy psychiatrycznej w ciągu 3 dni. Co istotne, co cechuje te środowiskowe centra zdrowia psychicznego? Nie ma potrzeby skierowania, nie ma potrzeby, ta pomoc jest bezpłatna, więc nie ma potrzeby jakiegoś ubezpieczenia. Chodzi tutaj o to, aby przenieść nacisk z leczenia instytucjonalnego na leczenie środowiskowe, a więc aby wyprzedzić ten stan, kiedy objawy są już zaostrzone, a zacząć im przeciwdziałać na wcześniejszym etapie. Środowiskowe centra zdrowia psychicznego organizowane są w ramach projektu, który nazywa się Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę. W tym projekcie zamiast izolować osoby w kryzysie psychicznym w dużych instytucjach, włącza się je do życia. Wykaz placówek i szczegółowe informacje na temat działania tych nowych i myślę, że bardzo potrzebnych centrów zdrowia znajdziecie Państwo na slajdzie dołączonym do dzisiejszych zajęć. Ja na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia na kolejnych zajęciach, które będą w formie online, a słyszymy się, już sprawdzam, słyszymy się 10 maja. Do zobaczenia.